radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam Państwa w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Duch Święty w Ewangelii Świętego Łukasza, poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz.
Jeżeli chcemy dobrze zrozumieć wypowiedzi świętego Łukasza o Duchu Świętym, musimy podobnie zresztą jak w wypadku innych Ewangelii cofnąć się do Starego Testamentu i z niego wydobyć przekonania, jakie podzielali żydowscy słuchacze orędzia apostolskiego i pierwsi czytelnicy Nowego Testamentu. Z tym, że należy pamiętać o tym, iż każdy z ewangelistów posiada określony cel i w związku z tym wykorzystuje określone tematy zaczerpnięte ze Starego Testamentu.
Dlaczego autorzy Starego Testamentu nie piszą zbyt często o Duchu Świętym?
W Starym Testamencie znane było pojęcie Ducha Świętego. Trzeba jednak pamiętać, że prawda o tym, że Duch jest Bogiem i że jest osobą boską, pozostawała nadal tajemnicą, dopóki nie nadeszło objawienie Nowego Testamentu. Izraelici obserwowali zjawiska przyrody. Wiedzieli, jak sam Bóg, pełen troskliwości, kontynuuje stwórcze działanie wobec świata. Patrzyli na życiodajny podmuch wiosennego wiatru, dobroczynnego dla wegetacji, a także oddychanie, które świadczy o życiu organizmu, i oba te zjawiska połączyli z pierwszą przyczyną, z Bogiem, jako źródłem mocy i życia. Dlatego określali Boga słowem wiatr, duch. Hebrajczycy byli przekonani, że w pewnych wypadkach duch Boga mieszka w człowieku i staje się jego mocą. Zwłaszcza w końcowej fazie objawienia Starego Testamentu dostrzega się wyraźne powiązanie ducha z mądrością, która była zawsze dla Izraelitów umiejętnością kierowania sobą czy drugim, zmierzającą do tego celu, jakim jest pełnia życia. Prawdziwa mądrość pochodzi od Boga jako jego dar i jest nawet synonimem Świętego Ducha Bożego. Duch Święty jest więc w Starym Testamencie siłą ożywiającą wszystko, pierwiastkiem życia w człowieku, wreszcie źródłem uzdolnień i mądrości.
Czy w Starym Testamencie Duch Święty jest łączony z mającym nadejść Mesjaszem?
W tym wypadku trzeba zwrócić uwagę na teksty proroków. Według nich Mesjasz otrzyma szczególną konsekrację, czyli namaszczenie przez Ducha Bożego. Wysłannik Boga będzie zarówno prorokiem w sensie ścisłym, jak i wybawcą, właśnie dlatego, że na nim spocznie Duch Boży. O tym należy pamiętać, gdy czytamy opis wystąpienia Jezusa w synagodze w Nazarecie. Odniósł on wtedy do siebie słowa z księgi Izajasza. Jednak nie tylko Mesjasz będzie obdarzony duchem, ale także cały lud Boży otrzyma go w niebywałej dotąd obfitości. Skutkami tego wylania będzie prawo, sprawiedliwość, pokój i bezpieczeństwo. Ono także zapewni w przyszłości nawrócenie i przylgnięcie do Boga. Rezultatem zapowiedzianego wylania ducha będzie wielkie odrodzenie moralne połączone z pokutą, z pokutną przemianą wnętrza ludzkiego. Prorok Ezechiel podkreśla, podobnie jak Psalm 51, ścisły związek nowych postaw moralnych człowieka odrodzonego z darem Ducha Bożego. Odrodzenie moralne stanie się wręcz duchowym zmartwychwstaniem, a jego sprawcą będzie duch Boga. Po wspaniałej scenie ożywienia wyschłych kości przez ducha następuje u proroka zapowiedź zjednoczenia rozbitego dotąd ludu Bożego. Mimo iż prorok nie ukazuje tu wyraźnie związku przyczynowego, widać, że dobrami mesjańskimi będzie także wylanie ducha i zjednoczenie wspólnoty. Omówione skutki wylania ducha nie będą czymś przemijającym, ale stałą pomocą.
Kim więc według Starego Testamentu jest Duch Boży?
Według Starego Testamentu Duch Boży należy jakoś do Boga i jest mocą kierowaną przez Boga. Znano jej przejawy z wielu wydarzeń opisanych w Starym Testamencie. Jednakże oczekiwano jakiejś wielkiej, zasadniczej interwencji tak pojętego ducha u końca dni. Jego nadejście i potężne działanie sprawi, że nowe przymierze, obiecane przez Boga, stanie się rzeczywistością całkiem różną od pierwszego synajskiego. Nastąpi wówczas zasadnicza interioryzacja działania ducha. On da ludziom nowe serce, które będzie już wiernie słuchało Boga. Przemiana postawy moralnej wpłynie na całość ludzkich stosunków i będzie drogą powrotu do rajskich warunków, które przyniesie ze sobą Mesjasz. Wielkie odrodzenie da się porównać tylko z nowym stworzeniem nowego nieba i nowej ziemi. Wszystkie te oczekiwania i tęsknoty za Mesjaszem, za Dniem Pańskim i wylaniem Ducha Świętego streszczają się w wołaniu proroka: obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Różne nadzieje ożywiały pobożnych Izraelitów epoki Jezusowej. Odnosiły się z jednej strony do Mesjasza, który miał być wyposażony w szczególne dary ducha, a z drugiej zaś do oczekiwanego powszechnie wylania Ducha Świętego i związanej z nim wielkiej odnowy w czasach ostatecznych.
Jaką rolę odgrywa Duch Święty w okresie ziemskiej działalności Jezusa?
Żadna z ksiąg Starego Testamentu nie splata w jedną, harmonijnie całość obu wspomnianych wątków prorockich, wyposażenie Mesjasza i wylanie ducha na lud Boży. Nic więc dziwnego, że także żydowscy słuchacze Jezusa nie dostrzegali więzi zachodzącej między osobą Mesjasza a proroctwami eschatologicznymi o wylaniu ducha na cały lud Boży. Dopiero uczniowie Jezusa, zorganizowani w społeczność Kościoła, przeżyli naocznie i doznali na sobie urzeczywistnienia obu tych wątków prorockich. Patrząc wstecz, retrospektywnie na życie ziemskie Jezusa, zaczęli łączyć ze sobą te dwa wątki: wylanie Ducha Świętego na Chrystusa i na lud Boży. Stąd też pisma Nowego Testamentu tętnią radosną świadomością, że przepowiednia proroków spełnia się właśnie w czasie Jezusa. To doświadczenie pierwotnego Kościoła doskonale uchwycił i przekazał autor trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich.
Czy święty Łukasz rzeczywiście zwraca szczególną uwagę na Ducha Świętego w odniesieniu do Jezusa i do ludu Bożego?
W trzeciej Ewangelii autor 17 razy wspomina Ducha Świętego. Pojawia się on aż 13 razy w pierwszych rozdziałach. Można więc powiedzieć, że Duch Święty odgrywa zasadniczą rolę u początków dziejów Jezusa. Jest on twórcą nowych czasów. Jego działanie jest widoczne w wydarzeniach opisanych w Ewangelii Dziecięctwa. Duch Święty złączony jest Najpierw trzeba to podkreślić z narodzeniem świętego Jana Chrzciciela, który już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Jego matka, święta Elżbieta, została również napełniona Duchem Świętym, gdy pozdrawiała Maryję, podobnie jak jego ojciec Zachariasz w chwili obrzezania dziecka. Ale Duch Święty jest przede wszystkim związany z Jezusem. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem, oświadczył Maryi anioł Gabriel w chwili zwiastowania. Od początku życia ziemskiego spowija on więc Mesjasza. Jego dziełem jest przede wszystkim dziewicze poczęcie Jezusa przez Maryję. Ta moc Najwyższego sprawiła to, co wydaje się niemożliwe. Jego działanie przypomina moc stwórczą Ducha Bożego, unoszącego się nad pierwotnym chaosem w chwili stwarzania świata. Teraz dokonuje się zatem nowe stworzenie. Tę samą myśl o nowym stworzeniu, które przychodzi wraz z narodzeniem Jezusa, wyraża rodowód doprowadzony nie jak u świętego Mateusza do Abrahama, lecz do Adama ze znamienną przydawką Syna Bożego. Duch Święty stąpił na Maryję zgodnie z proroctwem o stąpieniu i wylaniu Ducha Bożego z wysokości według Księgi Izajasza. Dał początek życiu Jezusa, tak jak później dał początek Jego trwaniu w Kościele. Skłonił także Symeona, aby udał się do świątyni, gdy po raz pierwszy wchodzić będzie do niej Jezus i pozwolił mu rozpoznać Mesjasza. Z wystąpieniem Jezusa zaczyna się zatem nowa epoka. Na nowo otworzyło się niebo.
W którym miejscu Ewangelii świętego Łukasza w odniesieniu do Jezusa podkreślona jest szczególna rola Ducha Świętego?
Duch Święty jest obecny od początku publicznej działalności Jezusa. Pozostaje w ścisłym z Nim związku. Apostołowie, będąc świadkami życia Jezusa, od początku Jego publicznej działalności, a więc od chrztu w Jordanie, mieli możliwość przyjrzeć się Jego wyposażeniu w dary Ducha Świętego. Czymś w rodzaju streszczenia pierwotnej tradycji o tajemnicy są słowa kerygmatu apostolskiego. Jezusa z Nazaretu Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Nad Jordanem Bóg odpowiedział na wołanie z Księgi Izajasza, obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Gdy Jezus przyjął chrzest, Duch Święty stąpił na Niego. Ta chwila to inwestytura, czyli wprowadzenie do pełnienia urzędu Mesjasza obdarzonego Duchem zgodnie z zapowiedziami proroków. Poczęty z Ducha Świętego Syn Boży ukazuje się Izraelowi i światu jako Mesjasz, a więc namaszczony, czyli według naszej tradycji językowej pomazaniec. W czasie objawienia nad Jordanem Duch Święty stąpił na Niego w postaci cielesnej, niby gołębica, pisze święty Łukasz. Natomiast głos Boga, Boga Ojca o Synu umiłowanym, potwierdził realizację proroctwa o Słudze Pańskim. Dla jasności warto tutaj przytoczyć perykopę z czwartej Ewangelii. Według opisu świętego Jana, Duch spoczywa, a więc trwale przebywa w Jezusie. Łatwo można dostrzec tutaj echo słów o różdżce Jesego, czyli o wyposażeniu Mesjasza. I spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Pańskiej, jak czytamy w Księdze Izajasza. Chrzest w Jordanie to namaszczenie Jezusa na króla, proroka i kapłana. Królewską godność uwypuklają słowa Mój Syn, które są odwołaniem do psalmu drugiego. Natomiast funkcja prorocka i kapłańska wynika z aluzji do sługi Pańskiego, który ma zarówno przynieść pełnię objawienia i prawa, jak i dokonać ofiary ekspiacyjnej.
Gdzie jeszcze święty Łukasz podkreśla znaczenie Ducha Świętego w życiu i działalności Jezusa?
Ewangelista często podkreśla więź Syna Bożego z Duchem Świętym. Uwidoczniło się to w wielu wydarzeniach. Jezus napełniony Duchem Świętym poszedł na pustynię, gdzie był kuszony. Potem powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei. Te wzmianki o wpływie Ducha Świętego jako mocy kierującej Jezusem nie ujmują Mu wolności działania, ale wskazują jedynie na kontynuację zbawczego planu Boga, na to, jak obietnica Ojca działa już od początku życia zapowiedzianego Mesjasza. Podkreśla to ewangelista szczególnie w mowie Jezusa w synagodze nazaretańskiej. Chrystus odniósł do siebie słowa proroka: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Mając taką świadomość, z odwagą stanął przed współrodakami, którzy wyrzucili go z miasta. Namaszczenie, oczywiście w sensie przenośnym, a nie dosłownym, jak było to w Starym Testamencie, w wypadku kapłanów, królów i proroków, to nic innego jak wyposażenie w moc potrzebną do przeprowadzenia zbawczego dzieła. Odtąd Duch Święty będzie już obecny w działalności Jezusa oraz Jego uczniów. Już pierwsza misja uczniów kończy się nowym objawieniem Ducha. Rozradował się w Duchu Świętym Jezus i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. W tych słowach Chrystus zapowiedział Go jako Tego, który otworzy następny etap nowych czasów.
Czy święty Łukasz pisze także o roli Ducha Świętego w życiu wyznawców Jezusa?
Odpowiadając na to pytanie, należy zwrócić uwagę na wypowiedź świętego Pawła. W pierwszym liście do Koryntian napisał on: Nikt też nie może powiedzieć, bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. To o tym właśnie opowiada bardzo szeroko święty Łukasz. Duch Święty pozwala rozpoznać Ojca i Syna, dlatego należy usilnie prosić o Niego. Duch Święty jest także najlepszym darem, który pozwala znosić niedogodności życia. Jeżeli się go odrzuca, to odrzuca się światło i pozostaje się wtedy bez ratunku. Liczyć na niego natomiast, nawet w czasach ciężkich prześladowań, to mieć pewność i wiedzieć, jak należy się bronić, bo Duch Święty pouczy nas w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. On pozwoli bez lęku głosić Boże Słowo.
Proszę dokonać podsumowania całości.
Według trzeciego ewangelisty Duch Święty jest objawicielem. Umożliwia rozpoznanie działania Pana. Zwróćmy uwagę na kilka tylko przykładów. Święty Jan Chrzciciel, napełniony Duchem, wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana ich Boga i przygotuje Panu lud doskonały. Elżbieta widzi w Maryję Matkę Pana. Zachariasz dzięki Duchowi Świętemu błogosławi Boga za to, że nawiedził swój lud i odkupił. Symeon, oświecony przez Ducha Świętego, głosi, że jego oczy ujrzały Twoje zbawienie, przygotowane przez Boga wobec wszystkich narodów. Pod działaniem Ducha Świętego Jezus wysławia dzieło Ojca Pana nieba i ziemi, które zrealizowało się poprzez misję uczniów, a było objawieniem skierowanym do prostaczków.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Duch Święty w Ewangelii Świętego Łukasza poprowadził ksiądz profesor Michał Bednarz. Na zakończenie pytanie konkursowe. Co to znaczy, że w Ewangelii Świętego Łukasza Duch Święty jest objawicielem? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.